Jedynemu, mądremu, żywemu Bogu, Panu, niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą, jak nasz Bóg. To jest modlitwa Anny, służebnicy Pana, Boga Wszechmogącego. Zanim Anna tę modlitwę wzniosła do Boga, w swoim życiu przechodziła bardzo trudny okres, momenty. Była niepłodną, miała męża, była niepłodną i z tego powodu cierpiała bardzo, bo druga żona, właśnie jej męża, Elkany, doznała tego Bożego błogosławieństwa i urodziła dzieci. A jest o Annie napisane, że to Pan uczynił ją bezpłodną. To Pan sprawił, że nie mogła mieć dzieci. To Pan dotknął jej ciała, że na ten czas była bezdzietna. I cóż ta biedna niewiasta mogła czynić? Mąż ją kochał, miłował, wyróżniał ją, ale było to niewystarczające, albowiem właśnie ta jej, można powiedzieć, przeciwniczka, Peninna, ją prześladowała. I Anna płakała, Anna smuciła się aż do pewnego momentu, aż do pewnego czasu. Czytamy wspaniałe świadectwo o Annie, kiedy razem z mężem poszli do Sylo, by tam uczestniczyć w święcie. W pewnym momencie prawdopodobnie już nie mogła tak dłużej z tym ciężarem, z tym bagażem tego problemu żyć. I jest napisane, gdy skończyli w Sylo spożywanie, picie, Anna powstała i skierowała się, w zasadzie oni byli w świątyni, ale skierowali się w miejsce, ona sama, gdzie Heli siedział na krześle przed świątynią, w drzwiach świątyni Pana. I tam uczyniła to, co jest napisane w Biblii Świętej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. Mąż ją nie umiał pocieszyć. Ciągle źle się czuła, była prześladowana z tym problemem swojego życia. Jeżeli ona nie była w stanie, jeżeli nikt nie był jej w stanie pomóc, zaradzić, to swój wzrok skierowała do tego, który wszystko może. Swój wzrok, ale nie tylko swój wzrok. Otworzyła swoją duszę przed Bogiem. Była to niesamowita modlitwa. Jest tylko napisane, że z goryczą, że w smutku swojej duszy modliła się do Boga, do Pana i bardzo płakała. Jest też napisane w 12 wierszu, że długo przed Panem się modliła. On nie był to moment, nie była to tylko taki błysk, taka chwila, taka potrzeba, ale to, co Anna uczyniła, to wylała, otworzyła całkowicie siebie na Boga, na Pana. Otworzyła swoje usta i otworzyła swoje serce, swoją duszę. To była długa rozmowa. Biblia nam to potwierdza. Długo przed Panem się modliła. To była długa rozmowa Anny z Panem Bogiem. Ona, która była w potrzebie, z tym, który te potrzeby mógł rozwiązać. Z tym, który naprzeciw tym potrzebom mógł wyjść. Długo się modliła. I było to modlitwa serca. Była to modlitwa duszy, bo Heli składa świadectwo, uważając ją za pijaną, nawet ust nie otwierała, a Pan Bóg słyszał jej modlitwę. Ba, Pan Bóg wysłuchał jej modlitwę. I to było piękne, wspaniałe, bo chociaż to nie jest tu napisane, jestem głęboko przekonany, że Anna usłyszała Boży szept. Że Anna w tym, kiedy tak rozmawiała z tym, który wszystko widzi, wszystko może, że Pan Bóg dał jej jakiś sygnał, dał jej jakiś głos, dał jej jakąś odpowiedź, a też i błogosławieństwo Heliego ją wyciszyło, ją uspokoiło. A więc Anna z tym swoim problemem przyszła nawet nie do swojego męża. Wiedziała, że on nie był w stanie jej pomóc. Ale z tym swoim problemem przyszła do Pana Boga Wszechmogącego. I tą podstawą przyjścia to jest modlitwa. Bo modlitwa to jest klucz takiego dostępu do Pana Boga. To jest klucz, to jest ta możliwość, abyśmy takimi, jakimi jesteśmy, w naszych niemocy, w naszych słabości, abyśmy właśnie mieli spotkanie się z Panem Bogiem. Abyśmy do Niego przyszli i abyśmy Mu wszystko powiedzieli o naszych słabościach i o naszych niemocach. I to była podstawa Bożego błogosławieństwa dla Anny, że przyszła z modlitwą, w modlitwie do Pana Boga Wszechmogącego. Druga rzecz, o której Biblia nam mówi i co jest tak istotne i bardzo ważne, to w momencie, kiedy Anna rozmawiała z Panem Bogiem, była w tym niesamowicie szczera. Była bardzo szczera, bo jest zaraz napisane, po tych słowach z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. Dalej czytamy, i złożyła ślubowanie przed Bogiem, przed Panem. Bardzo często, drodzy bracia i siostry, dla mojego, naszego przypomnienia, jest tak, że prosimy, że błagamy, Ojcze, wysłuchaj, Panie, dopomóż, Panie, rozwiąż. Ale to by dla nas było, by to dla naszego dobra było. Ale w przypadku Anny czytamy o czymś zupełnie innym. To, o co się ona modliła, to miało być chwałą dla Boga. Nie dla niej. Panie, jeżeli dasz mi potomka, Panie Boże, jeżeli dasz mi syna, dla mnie to będzie wielką radością, bo ta moja przeciwniczka nie będzie już mnie gnębić. Ja będę pocieszona, rozradowana, że dasz mi to dziecię tego syna. Ale ja, Panie Boże, składam ślub przed Tobą, przed Najświętszym, Twoim Majestatem, że to dziecię nie będzie moje, że to dziecię na zawsze będzie Twoje. Stanie się Twoim. Ja Tobie to dziecko tak oczekiwane, tak bardzo, na to dziecko tak bardzo pragnęła. Ale mówi, Panie, oddam to dziecię dla Ciebie. I złożyła ślubowanie, mówiąc, Panie zastępów, jeżeli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeżeli wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni życia i nożyce nie dotkną jego głowy. Jest szczera. Jest szczera. I Pan Bóg o tej szczerości, nawet świętości tej szczerości, Pan Bóg jest przekonany i Pan Bóg uczynił ją błogosławioną. I po tych wydarzeniach, tej modlitwy, po tych wydarzeniach tego ślubowania, jaka Anna pozostała? Czytamy w 18 wierszu, kiedy Heli ją pobłogosławił, kiedy modliła się do Pana Boga, odeszła ta kobieta swoją drogą, spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. To jest świadectwo wiary, zaufania Panu Bogu. złożyła ślub i to, co do niej należało, uczyniła przed Bogiem i była wyciszona, była uspokojona. Przedtem nie mogła spożywać posiłków, tylko płakała, była zasmucona, a po tej modlitwie, po społeczności z Panem Bogiem, to brzemię, ten ciężar Pan Bóg przejął na siebie. Pan Bóg zabrał to z niej i ona temu zaufała, uwierzyła i została przemieniona. Odeszła swoją drogą z powrotem ta sama Anna, ale jej wnętrze zupełnie inne, odmienione, przemienione przez nią, przez Boga, przez Pana. Odeszła ta kobieta, spożyła posiłek i nie wyglądała już na przygnębioną. Kochani, tak jak Anna, modliła się długo. Kiedy czytamy w Ewangeliach o Panu Jezusie Chrystusie, chociażby Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, czytamy tam takie świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie, że Pan Jezus, zanim powołał apostołów, zanim wybrał apostołów, jest napisane, że Pan Jezus Chrystus spędził całą noc na modlitwie do Pana Boga. A później, po tej nocy spędzonej na modlitwie ze swoim Ojcem, Panem Bogiem, gdy nastał dzień, nastał poranek, zawołał wszystkich uczniów swoich i wybrał 12 apostołów. Jak ważne to jest modlitwa, jak ważne to jest trwanie w modlitwie, jak ważne to jest, ile trwamy w modlitwie, ile tego czasu ofiarujemy dla Pana Boga. Gdzieś wyczytałem takie zdanie: jeżeli nie masz czasu, to powinieneś się dziennie godzinę modlić. Ale jeżeli naprawdę nie masz czasu, to powinieneś się 2 godziny modlić. I z początku, kiedy to przeczytałem, takie dziwne mi się to wydawało. Ale kiedy zrozumiałem sens tego, to rzeczywiście w tym jest głębia niesamowita. Nie mamy czasu. Dziś ten pęd jest tak niesamowity, że nie mamy czasu. Czasu dla Pana Boga. Bo dla pracy, dla siebie czas mamy, dla innych czas mamy, ale czas społeczności, czas dla Pana Boga, nie mamy tego czasu. Jak z tego wybrnąć? Módl się. Ktoś powiedział, co najmniej godzinę. A jeżeli szczególnie jesteś zapracowany, zarobiony, módl się 2 godziny, bo łaska jest od Pana Boga. Łaska i moc jest od Pana Boga. I czytamy świadectwo o Annie, długo przed Panem modliła się, nie na próżno. Pan Bóg wysłuchał, Pan Bóg pobłogosławił. I czytamy dalej, że Pan Bóg pobłogosławił jej łono, otworzył jej łono i urodziła syna. I co zrobiła? I zaprowadziła go do domu Pana, do Sylo, bo tak ślubowała Panu Bogu. Bo taką złożyła obietnicę przed swoim Bogiem. I rzekła, kiedy przyszła, mówi do Heliego: wybacz mój Panie, jako żyje dusza Twoja, Panie mój, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Pana, o tego chłopca się modliłam. A Pan spełnił moją prośbę, jaką do Niego zaniosłam, więc i ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. Oddali pokłon Panu. Tak, Panie, takie miałem pragnienie. Tak chciałam to uczynić, dlatego że dałeś mi tego chłopca. Ja ślubowałam, że nie pozostawię go dla siebie. Tak bardzo oczekiwałam. Możemy też popatrzeć na Abrahama. To dziecko obietnicy. W podeszłym wieku narodzone i Pan Bóg w pewnym momencie mówi: złóż go na ofiarę tego syna, którego kochasz, którego miłujesz. I Abraham nie wzbraniał się, nie rozważał, nie dyskutował z Panem Bogiem: Ojcze, Panie Boże, przecież to jest dziecię obietnicy, przecież w nim miały być błogosławione narody. Nie. Bierze syna, bierze drwa i idzie na górę, którą Pan Bóg miał mu pokazać, by złożyć Izaaka w ofierze. Złożył ślub i ten ślub wypełnił, dotrzymał. I już na koniec znamy opis w Bożym Słowie o człowieku, który złożył śluby przed Bogiem, a zaniechał ich wypełnienia. To jest Jonasz. To jest Jonasz, który uciekał przed oblicza Pana Boga jako nieposłuszny. I kiedy Pan Bóg go mocno doświadczył, kiedy czytamy, jego życie z niego uchodziło, on po prostu już umierał. Wtedy on sobie przypomniał, że składał śluby Panu Bogu. I tam we wnętrzności tej ryby mówi: Boże, Panie, spełnię to, co obiecałem. Panie, spełnię. Bracie, siostro, dziś, kiedy nic nas nie boli, kiedy wszystko jest w porządku, czy spełniamy śluby Panu Bogu? Czy tak jak Anna z radością, Panie Boże, ofiaruje siebie dla Ciebie? Może swój czas, może ręce, może umysł, serce, duszę. To, co po prostu Pan Bóg chce od Ciebie. Panie, z radością to składam na ofiarę dla Ciebie. I w tym została ubłogosławiona. Jak myślicie, czy Anna straciła na tym, że oddała Samuela, swojego syna, dla Pana Boga? Nic nie straciła, zyskała. Pan Bóg, jest napisane, Pan Bóg ją pobłogosławił i urodziła 3 synów i 2 córki. Jakie wspaniałe Boże błogosławieństwo. A może zmierzamy w tym kierunku jak Jonasz, aby w jakiejś próbie, aby w jakimś doświadczeniu naszego życia przypomnieć sobie, przecież ja kiedyś, naście, może 10 lat temu składałem śluby mojemu Panu Bogu i tych ślubów nie wypełniłem. Dlatego dziś, kiedy jest ten czas łaski, mamy możliwość przystępu do Pana Boga, chciejmy z tego daru łaski skorzystać, modląc się, otwierając serca i duszę. Będziemy się modlić do naszego Boga, do naszego Pana. Będziemy z Nim rozmawiać w imieniu, w zasługach Pana Jezusa Chrystusa. Po prostu nie milczmy. Otwierajmy serca, duszę, a jeżeli przypominamy sobie: Panie, nie spełniam ślubu, który Ci kiedyś przyrzekłem, chciejmy to dziś, teraz uczynić dla chwały Pana Boga, ale dla błogosławieństwa każdego jednego z nas. Proszę, powstańmy, teraz będziemy się modlić.
Kochani, chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami lekcją, która myślę, że jest jedną z podstawowych. Pan Jezus w Ewangeliach, możemy powiedzieć, że dawał nauki, które no są tym fundamentem dla nas wszystkich, prawda? Na ogół możemy powiedzieć, że to są łatwe nauki. One są zrozumiałe. Gorzej jest z ich wypełnieniem, o dziwo. Coś łatwego bardzo często wypełnić nam jest bardzo ciężko. Dzisiaj jako temat chciałbym, żeby posłużyły nam słowa naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. I otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, na 7 rozdziale. Jest tam taka krótka nauka, zawarta tylko w 3 wersetach. Przeczytajmy je od 3 wersetu. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w Twoim oku. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka Twego brata. Jakbyśmy przeczytali tak wyrywkowo. Ja wiem, że większość z nas doskonale sobie zdaje sprawę z kontekstu. Na ogół znamy Ewangelię, ale jakbyśmy tylko przeczytali ten werset, jakbyśmy zapomnieli o tym, co już wiemy, jakie mielibyśmy wtedy skojarzenia co do tego wersetu? Zauważmy, że Pan Jezus mówi mocne słowa. Powiedziałbym nawet bardzo mocne słowa, bo werset 5 zaczyna się od słowa obłudniku. Usuń najpierw belkę. Obłudniku? Do kogo Pan Jezus mówi te słowa? Takie mam wrażenie, że właśnie jakbyśmy nie znali Ewangelii, to od razu nasze myśli poszłyby w pewnym kierunku i mam wrażenie, że w złym kierunku. Bo moi kochani, to jest naprawdę mocne słowo. Czy ktoś tu obecny odważyłby się powiedzieć do kogoś, kto siedzi obok, takie słowo? Obłudniku? Mam wrażenie, że nikt by się nie odważył. I mam takie też wrażenie, że jeżeli czytamy te słowa, jakbyśmy zapomnieli o tym, w którym miejscu one są wypowiedziane, to poszlibyśmy myślami, że Pan Jezus mówi do ludzi, którzy są nienawróceni, którzy są daleko od Pana Boga, którym rzeczywiście trzeba dopiero przejrzeć na oczy, trzeba dopiero nawrócenia, trzeba dopiero uderzenia w piersi, aby przyjść do Pana Jezusa. Ale czy rzeczywiście tak jest? I moi kochani, ważne jest, jak cokolwiek czytamy w Piśmie Świętym, żebyśmy się nie zatrzymywali tylko na tym jednym wersecie, na tym jednym urywku, na tej jednej myśli, ale żebyśmy popatrzyli, jaki jest kontekst. Bo dopiero kontekst pokazuje najczęściej, w jakim celu jest dane słowo wypowiedziane i do kogo jest adresowane. Ja od wielu lat lubię tak robić, że jeżeli z kimś rozmawiam, jeżeli mamy jakiś fragment słowa, żebyśmy zawsze przeczytali, co było wcześniej i co było później. No i rzeczywiście, jak ktoś tak by chciał podejść do tego, to gdy tutaj popatrzymy, co jest powiedziane wcześniej, no niewiele z tego będziemy wiedzieć, bo też jest nauka, też bardzo krótka. Wcześniej jest napisane od pierwszego, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No w zasadzie możemy powiedzieć, prawie nie ma kontekstu. Co jest później, z kolei, nie rzucajcie pereł między świnie. Też nadal nie wiemy, co za kontekst. I myślę, że to jeszcze też jest taka dodatkowa dla nas nauka. Te najbliższe wersety bardzo często nam jeszcze nic nie mówią. Im szerzej spojrzymy, tym lepiej. Tym prawdziwsze myśli przyjdą nam do głowy. I myślę, że wszyscy o tym sobie doskonale zdajemy sprawę, że to słowo, które tutaj jest umieszczone, to jest najdłuższa wypowiedź naszego Pana, która jest zapisana w Piśmie Świętym. Oczywiście nie wiemy, czy ona rzeczywiście tak wyglądała, czy jest to przez Ewangelistę Mateusza z kilku różnych miejsc tutaj dodanych trochę wypowiedzi. Ale rzeczywiście w Ewangelii Mateusza jest to najdłuższa wypowiedź, najdłuższe kazanie, najdłuższa nauka naszego Pana. I ona już się zaczyna w 5 rozdziale, a kończy się na rozdziale 7. zrobimy może tak odwrotnie. Najpierw popatrzymy, jakie są wersety, które są za tą nauką naszego Pana. Kiedy zaczniemy czytać ósmy rozdział, zauważymy, że w rozdziale ósmym Pan Jezus schodzi z góry. Bo Pan Jezus cały czas jest na górze. Te wszystkie wypowiedzi, które są wcześniej, są wypowiadane na górze. Górze, którą często nazywamy górą błogosławieństw. I jest napisane, że Pan Jezus schodzi z góry, wykonuje pewien cud i schodzi do miasta Kafarnaum. I możemy powiedzieć, że to, co się dzieje po tej przemowie Pana Jezusa, specjalnie nam nie wyjaśnia tych słów, które Pan Jezus wypowiedział, któreśmy odczytali na samym początku. W takim razie wniosek inny. Trzeba pójść do kontekstu, ale tego wcześniejszego. I kiedy pójdziemy do początku tego kazania, tej wypowiedzi naszego Pana, to pójdziemy do rozdziału 5, ale chciałbym nawet, żebyśmy jeszcze troszeczkę wcześniej popatrzyli też i na końcówkę rozdziału 4. Bo okazuje się, że rozdział 4 mówi, że Pan Jezus, kiedy wychodzi ze swoją misją, najpierw udaje się na pustynię, jest kuszony od przeciwnika, po czym, kiedy zwycięsko wychodzi z pokus, powołuje apostołów, a następnie jest napisane, że obchodzi całą Galileę, nauczając w synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając, pocieszając. I ostatni werset tego 4 rozdziału mówi: i szły za nim liczne tłumy z Galilei, i z Dekapolu, i z Jerozolimy, z Judei, i z Zajordania. Popatrzmy, to już jest chwila dłuższa, kiedy Pan Jezus działa. Chodzą za nim tłumy nawet nie tylko z okolicy najbliższej, ale można powiedzieć jakby nawet z zagranicy, z Dekapolu, to są tereny Syrii. I 5 rozdział zaczyna się tak. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. I znowuż mamy taki może dylemat, bo jest tu mowa i o uczniach, i o tłumach. W takim razie do kogo Pan Jezus przemawia? I znowu może ktoś by powiedział, skoro są tłumy, skoro Pan Jezus jest na górze, to przemawia do tłumów, a więc przemawia do ludzi, którzy są z jednej strony zafascynowani naszym Panem, ale z drugiej strony może daleko od Pana Boga. Może i do dlatego, żeby być uzdrowieni, żeby być uleczeni. Rzeczywiście, o tym jest mowa w rozdziale 4. Pan Jezus jest sławny. Pan głosi, leczy, uzdrawia. Ale moi kochani, ten pierwszy werset mówi: a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka. Wskazówka dla nas, jeżeli będziemy chcieli omawiać te wersety, które odczytaliśmy na początku, to jest ważna wskazówka. Pan Jezus przemawia do tłumów, ale przemawia również, a może przede wszystkim, do swoich uczniów. Że przemawia do swoich uczniów, tych, których wybrał, tych najbardziej sprawiedliwych, to myślę, że wszyscy się zgodzimy, jak zaczniemy czytać to, co jest na przykład napisane od wersetu 13. Wy jesteście solą ziemi. Dalej, wy jesteście światłem świata. Wy jesteście miastem położonym na górze. 16 werset mówi, tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zawsze te słowa stosujemy do uczniów, prawda? A co więcej, stosujemy też i do nas samych. A więc Pan Jezus niewątpliwie przemawia do uczniów. Przemawia też i do tłumów. Z tego wniosek, że ta nauka, którą Pan Jezus wypowiada, jest ważna dla każdego człowieka. Z tego jest dalszy wniosek, że każdy z nas potrzebuje tej nauki, bo każdy z nas ma podobne słabości. Podobne grzechy, podobne przyzwyczajenia i żaden człowiek od nich nie jest wolny. Czy ten, który jest bardzo blisko Pana, czy ten, który jest od Niego trochę dalej. Pan Jezus przemawia do uczniów, czyli przemawia także do nas. I kiedy patrzymy na ten piąty werset, zaznaczyłem go już wcześniej, to Pan Jezus zwraca się takim przykrym słowem. Obłudniku. Moi kochani, to do każdego z nas, tutaj jak siedzimy, do każdego z nas Pan Jezus mówi obłudniku. Nie myślmy o kimś tam, o sąsiedzie, nie myślmy o tym, co nam zrobił krzywdę, nie myślmy o kimś w rodzinie, kto nie chce uwierzyć, kto nie chce tutaj przyjść. Moi kochani, tych, których tu nie ma, zostawmy w spokoju. Bo rzeczywiście Pan Jezus mówi do wszystkich, ale przede wszystkim mówi do nas, którzy tutaj jesteśmy. I to jest przykre. Przykre usłyszeć słowo obłudniku. Pan Jezus mówi do mnie, który stoję tutaj za kazalnicą, mówi do mnie obłudniku. Pan Jezus mówił ciężkie słowa nie jeden raz. To nie jest coś dziwnego. Jeżeli by ktoś jeszcze się nie chciał z tym pogodzić, to zauważmy, że Pan Jezus, kiedy zdąża do Jerozolimy, idzie z uczniami, są niegościnni Samarytanie, prawda? Nie chcą ich przyjąć. Wtedy jest dwóch takich uczniów, Jan i Jakub. Panie, chcesz? Powiemy, niech ogień stąpi z nieba. Nie będę odczytywał tych wersetów, to jest w Ewangelii Łukasza. Jeżeli ktoś to chce sprawdzić, 9 rozdział. Tam jest napisane, Pan Jezus ich zgromił. Moi kochani, Pan Jezus tych, którzy są najbliżsi Jemu, tych, których wybrał, ci, którzy są najsprawiedliwsi, Pan Jezus ich zgromił. Czasami potrzebujemy tego, aby nas zgromić. Mało tego, dam jeszcze jeden przykład, który mi się nasuwa i myślę, że też każdy z nas ten przykład zna i pewnie już o nim myśli. Kiedy Pan Jezus mówi do swoich apostołów, że zbliża się ten czas, przychodzi ta godzina, gdzie będzie musiał od nich odejść, gdzie zostanie ukrzyżowany, gdzie zostanie zabity. No to Piotr się znajduje, jeden taki, który nie pogodzi się z takim wydarzeniem. Bierze Pana za rękę, odchodzi na bok. Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Miej litość nad sobą. A Pan Jezus najprawdopodobniej wtedy głośno, tak żeby wszyscy słyszeli. Idź precz, szatanie. Pan Jezus używa mocnych słów, ale używa ich dlatego, żeby nas przywołać do porządku, żeby nas napomnieć, żebyśmy się czasami, gdy śpimy, obudzili. I to, że tutaj używa tak mocnego stwierdzenia, tak mocnego sformułowania, to nie jest wyjątek. I myślę, że to jest nam potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że te rzeczy, o których tutaj Pan Jezus mówi, dotyczą każdego człowieka. Nikt z nas nie jest wolny. I dlatego, że jest to bardzo ważne. Te słowa są bardzo ważne dla nas. One są potrzebne do naszego zbawienia. I dlatego Pan Jezus używa takiego mocnego sformułowania. Gdyby to była błaha rzecz, myślę, że Pan Jezus albo w ogóle by o niej nie wspomniał, albo jakimiś oględnymi słowami. Ale jest to na tyle ważna nauka, że Pan Jezus dosadnych słów używa. Na czym to polega? O czym tak naprawdę Pan Jezus mówi, kiedy mówi o belce i o źdźble, czy dżazdę wokół, to zależy, które tłumaczenie. Moi kochani, to nie wiem, czy zauważyliście, ale myślę, że tak. I że jest to tylko przypomnienie. Że bardzo często jest tak, iż mamy do kogoś o coś pretensje, co sami czynimy. Bardzo często zauważamy u kogoś jakiś błąd, który również występuje u nas. Najlepiej podać jakiś przykład. Z przykładami to trzeba być bardzo ostrożnym, bo ktoś się może obrazić. Ja wiem, że bardzo często jest tak, że jak tu ktoś wypowiada jakiś przykład, to ktoś, kto siedzi, mówi, o, pije do mnie. O, mówi, coś o mnie się dowiedział. I moi kochani, chcę od razu powiedzieć, że nie pije do nikogo. A jeżeli już, to najbardziej do siebie. Ale czasami trzeba podać jakiś przykład, żebyśmy zrozumieli problem. Czasami trzeba kogoś ugościć. Co takie sytuacje? Jakby tutaj teraz przyjechał jakiś brat, pytanie, albo może rodzina, o, bo to jest trudniejsza sytuacja, prawda? Bo tam jedna osoba to jeszcze tak, ale jakby kilka osób przyjechało, trzeba by było ugościć albo przenocować. Moi kochani, kto by był chętny? Kiedy patrzymy, że nikt się nie zgłasza, to się bardzo często zastanawiamy. No dlaczego? Przecież on ma taki dobry dom, taki duży, taki tyle pokoi, a ten ma takie ładne mieszkanie, a jego żona dobrze gotuje, przecież on by się mógł zgłosić. Popatrzmy, myślimy, kto by mógł, ale jakoś bardzo często zapominamy, że to przecież ja powinienem pomyśleć. No ja jestem chętny do ugoszczenia, prawda? Bardzo często będziemy wytykać komuś, że o, ten człowiek jest niegościnny, ta siostra, ale czy pomyślałem o sobie? Ile razy ja się zgłosiłem, żeby kogoś ugościć? Coś może z rodzaju miłosierdzia, litości. Moi kochani, myślę, że każdemu z nas zdarzyło się stać na przystanku. Mróz, minus 20 stopni. Albo ulewa, plucha, jeszcze z dzieckiem małym stoimy. I przejeżdża obok limuzyna. Jeden człowiek za kierownicą popatrzył, pojechał dalej. Co wtedy myślimy? Widzimy źdźbło wokół tego kierowcy? No przecież mógłby się zatrzymać, przecież mógłby mnie wziąć. Tutaj małe dziecko marznie. No dobrze, a teraz odwróćmy sytuację. Ile razy ja jadę, jak jestem szczęśliwy, że jadę wygodnie, w ciepłym samochodzie, może jeszcze z kimś. Może nawet powiem na głos, a może byśmy się zatrzymali, zabrali. A nie, śpieszymy się, ktoś podpowie. Nie, zresztą nie wiadomo, kto to jest taki. Jeszcze kłopotu sobie narobimy. Jeżeli nas coś boli, o, to wtedy widzimy. I można by było pewnie mnożyć takich przykładów. Można się zastanawiać nad tym, że ktoś jest chciwy, że ktoś no, ma tyle pieniędzy, a nie gospodaruje tym, jak chce. I znowuż nie bardzo się zastanawiam nad tym, jak ja gospodaruję. Moi kochani, mamy bardzo często te same wady, które widzimy u innych. I Pan Jezus mówi, zobacz u siebie. Weź lusterko, przyjrzyj się. Takim dla nas najlepszym lustrem jest właśnie ta Ewangelia. Weź tą Ewangelię, przeczytaj. I zastanów się nad sobą. I zobacz, co tam jest w twoim oku. Bo dopóki masz tą belkę, to ty tak naprawdę nie widzisz. Od razu myślę, że nam się nasuwają słowa z objawienia. Tam Pan Jezus wypowiada się do zboru w Laodycei. Też myślę, że tylko wystarczy, jak z pamięci powiem, prawda? Że wydaje ci się, że jesteś bogaty, że jesteś odziany, że jesteś dobrze widzący, a tak naprawdę nie wiesz, żeś i ubogi, i nagi, i tak naprawdę niewidzący. Ale tam Pan Jezus mówi, mam balsam, mam maść, taką specjalną maść i nie jesteś przegrany. Jest tylko kwestią, żebyś chciał nabyć tej maści ode mnie. I wtedy przejrzysz. A to, że jest to konieczne, to też ten werset piąty nam mówi, bo choć się zaczyna mocnym słowem, obłudniku, to dalej jest dodane, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Na czym to może polegać? No znowuż może jakiś przykład. Moi kochani, kiedy tu pierwsze kroki stawiałem, no to było jakieś 15 chyba lat temu, czy więcej, może więcej. Inny pastor tutaj był. I kiedyś go odwiedziłem tam w Jastrzębiu i rozmawialiśmy sobie, akurat tak jakoś o tym problemie. I on mi wtedy tak powiedział, wiesz, tutaj był taki problem, może mi przytakniecie, że rzeczywiście był to problem, że dużo osób się spóźniało. Ale brat Andrzej mi powiedział taką jeszcze jedną uwagę, ale wiesz co, ja też się spóźniałem. Też mi się zdarzało. Mówi, była potrzeba usłużyć na temat spóźniania. Ale jak mogę usłużyć, skoro mi się też to zdarza? I zakończyliśmy rozmowę mniej więcej na tym, że brat Andrzej usłużył tutaj tym wykładem. Tylko już teraz nie bardzo umiem powiedzieć ile, czy pół roku, czy dwa lata. Musiało to potrwać, ale on tu ani razu się nie spóźnił. I ja rzeczywiście, jak wtedy przychodziłem tutaj, wtedy jeszcze rzadko, to zawsze widziałem, że jego samochód, choćbym przyszedł za 20:10, to jego samochód już był. On sobie przyjął jako podstawę, że w niedzielę nie ma prawa się spóźnić. Wolał wyjechać o 40 minut, o godzinę za wcześnie i być tutaj znacznie wcześniej, niżeli by się miał jeden raz spóźnić. Ale to go też upoważniło do tego, żeby na ten temat powiedzieć. Moi kochani, jakże inaczej brzmią słowa jakiegoś napomnienia. jakiegoś pouczenia, kiedy ja sam za tym stoję. Jest zupełnie inna moc. Mamy się napominać. Jest tylko jeszcze taki jeden problem, myślę, w tym wszystkim. Czasami są takie rzeczy, w których i ja upadam, i ktoś inny. I co wtedy zrobić? Bo nie wiem, czy ktoś by tutaj podniósł rękę do góry, komu się nie zdarza powiedzieć coś złego o drugiej osobie, żeby nie obmówić. Jak teraz iść kogoś napominać? Ja to robię i ktoś to robi. Moi kochani, jeżeli to widzę u siebie, to ja inaczej pójdę napominać drugą osobę, niż jeżeli tego nie widzę i wtedy jestem pełen pychy i zarozumiałości. Od razu mi się nasuwa przykład, który Pan Jezus podaje, że było dwóch ludzi modlących się, prawda, w świątyni. Był ten, który był faryzeuszem i dziękował, jaki jest to dobry, i był ten, który był celnikiem i tylko bił się w pierś, bądź miłości w Panie mnie grzesznemu. Zauważmy, dopóki się nie widzi u siebie błędów, o, to pycha, to zarozumiało, rozpiera człowieka. I dlatego to jest tak bardzo ważne, żebym widział belkę, a jak już nie ma tej belki, to żebym widział też i to źdźbło we własnym oku. Pan Jezus, wyrażając się w mocnych słowach, myślę, że upomina nas wszystkich. Nie ma ludzi wolnego od tego. Każdy z nas ma takie skłonności. Obyśmy umieli dostrzec w swoim oku belkę i źdźbło. I obyśmy umieli w odpowiedni sposób pomóc drugiemu. Tego nas chce nauczyć nasz Pan. Niech mu będzie za to chwała. I obyśmy byli takimi miłymi mu dziećmi. Życzę tego nam wszystkim. Na chwałę dla Pana i Ojca naszego, który jest w niebie. Amen.